Miesięcznik Znak. Stacja Literatura na głos. Anna Marchewka. Zapraszam do słuchania. Ciemny las. Nie było w nim żywej duszy. Skaleczyłam twarz i ramiona, próbując się przez niego przedostać. Rosły w nim drzewa o spiczastych liściach. Chyba przyszłam tam z jakimiś ludźmi, ale straciłam ich z oczu i zgubiłam drogę. Bałam się. Było mi zimno. Minęłam zamarznięty wąwóz. Zaraz potem zauważyłam jasny budynek, który przypominał magazyn. Stanęłam na słomianej macie i weszłam do środka. Wtedy ujrzałam to wszystko. Kilkaset wielkich, krwisto-czerwonych brył mięsa, wiszących na długich, bambusowych kijach. Z niektórych brył skapywała krew, która nie zdążyła jeszcze zastygnąć. Próbowałam się przez nie przedrzeć do drzwi, ale nie mogłam ich znaleźć. Moje białe ubranie było mokre od krwi. Nie wiem, jak udało mi się stamtąd wydostać. Biegłam z powrotem przez wąwóz. Nagle las się przejaśnił, liście wiosennych drzew delikatnie się zzieleniły. Usłyszałam głosy bawiących się dzieci. Poczułam zapach smacznej potrawy. Rodziny z dziećmi urządzały sobie piknik. To był przepiękny widok. W strumieniu, szemrząc, płynęła woda. Ludzie siedzieli na matach, jedli kimbap, piekli mięso na grillu. Śpiewali i śmiali się radośnie. A ja tak bardzo się bałam. Moje ubranie było splamione krwią. Przykucnęłam za drzewem, żeby nikt mnie nie dostrzegł. Moje dłonie były splamione krwią. Moje wargi były splamione krwią. Wcześniej w magazynie wkładałam do ust kawałki mięsa, które spadły na ziemię. W dziąsłach i na podniebieniu czułam smak krwi i gąbczaste kawałki mięsa. W kałuży krwi, która zbierała się na podłodze magazynu, zobaczyłam swoje odbicie, swoje błyszczące oczy. Smak surowego mięsa nie może być aż tak orzeźwiający. Moja twarz, blask oczu. Wydawało mi się, że widzę ją po raz pierwszy, ale to była niewątpliwie moja twarz. Nie, było na odwrót. Wydawało mi się, że to twarz, którą widziałam wiele razy, ale to nie była moja twarz. Nie potrafię wytłumaczyć tego uczucia. Znajomego, a zarazem obcego. Orzeźwiającego i dziwnego. Bardzo dziwnego uczucia. To tylko sen, powtarzają postacie z powieści Han Kang, południowo-koreańskiej pisarki, której dwie już powieści mamy przetłumaczone na język polski. Ten fragment pochodzi z Wegetarianki. Powieść w oryginale ukazała się w 2007 roku w języku polskim i w tłumaczeniu Joanny Najbar-Miller i Choi Jong-in ukazała się już w 2014 roku, czyli dwa lata przed przyznaniem Han Kang Międzynarodowego Bookera. Byliśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że mogliśmy po powieść sięgnąć wcześniej. Ale sny przychodzą u Han Kang nie po to, by uśpić, ale by przebudzić, by dać świadomość, by przypomnieć o wszystkim, co zepchnięte zostało w niepamięć lub przykryte, podmienione na zupełnie inną opowieść. W imię normalnego życia, w imię życia w ogóle. Ale Chong-he budzi się i przez sen, i dzięki temu, co ze snu wynika, choć dla świata, rodziny, męża, rodzeństwa, rodziców pogrąża się w szaleństwie, odpada od rzeczywistości, której trzeba się trzymać, utrzymywać porządek za wszelką cenę. Ale czy naprawdę trzeba trzymać się takiego normalnego życia? Chong-he nie jest typową bohaterką powieści o buncie. Jest wycofana. Mało o niej wiemy. Poznajemy ją przede wszystkim dzięki świadectwom osób ją obserwujących, czyli męża, szwagra, siostry. tak jakby nie miała prawa, szans, możliwości istnienia jako osoba. Dopiero jej odmowa jedzenia mięsa okazała się odmową uczestnictwa w tak zwanym normalnym życiu. Zachowywania się, jakby nic się wcześniej nie stało, jakby nic się nie działo, jakby nic złego się nie działo, jakby nie wydarzyła się ta cała masa przemocy, jakby struktury przemocowe były przezroczyste, były w porządku, jakby nie trzeba było nic o nich wiedzieć. A Chong He mówi nie. Chong He odmawia. I to nawet za cenę bezpieczeństwa, nawet za cenę spokoju, nawet za cenę życia. Bo czy tak żyć w zgodzie z przemocą, tak jakby nic się nie działo, uczestnicząc w tym procesie przemocy, czy tak można tak zwyczajnie żyć? Czy to wystarczy? Chong He odmawia, Chong He się nie godzi. Chong He nie peroruje, nie krzyczy, nie manifestuje, raczej milczy, raczej przede wszystkim mówi nie. Raczej odmawia. Jej milczenie, jej zaciśnięte usta wywołują w rodzinie krewnych, bliskich, ludzi, którzy z nią się stykają, oburzenie, gniew. Mąż, ojciec, matka, nawet siostra próbują złamać jej opór na wszelkie sposoby, gwałtem i siłą. Nic nie działa. Przebudzenie Chong He jest nieodwracalne przebudzenie, zdaje się mówić Han Kang. Wiedza, nabyta wiedza przynosi skutki, których nie da się zatrzeć. Jeśli masz świadomość, jeśli już coś wiesz, nie możesz się cofnąć. Chong He niekoniecznie tłumaczy powody, dla których się zmienia. Nie opowiada o diecie, nie tłumaczy nikomu powodów swojego zachowania. Jej milczenie odbierane jest jak obelga, jak policzek, nawet jak rodzaj oskarżenia, jak wezwanie do ataku. Chong He, choć nie jest agresywna, rezygnuje z obowiązujących form uprzejmości. Nie dba o cudze samopoczucie. Pomyśl o mężu, woła matka, próbując przywołać ją do porządku. Przynosisz nam wstyd, dodają pozostali członkowie rodziny. Ale nic nie działa. Chong He odmawia. Nie chce brać udziału w tym cyklu przemocy. Nie chce być zwierzęciem. Nie chce zadawać przemocy. Ufam tylko moim piersiom. Lubię je. Nie można przecież nikogo zabić za pomocą piersi. Ręce, nogi, zęby i język, a nawet wzrok to narzędzia, którymi można kogoś zabić albo zranić. Ale piersi są zupełnie inne. Tylko moje okrągłe piersi nie przeszkadzają. Póki jeszcze, co mi nie przeszkadzają. Czemu jednak tak chudną? Nie są już krągłe. Czemu? Dlaczego tak schudłam? Czemu robi się taka spiczasta, jakbym chciała coś przeszyć na wylot? Chong He nie zatrzymuje się na odmowie jedzenia mięsa. Chong He nie zatrzymuje się na pozycji osoby stawiającej opór tak zwanemu normalnemu życiu. Chong He idzie dalej. Chong He nie chce być człowiekiem, jeśli być człowiekiem oznacza zadawać ból, uczestniczyć w tym cyklu przemocowym. Chong He chce zostać drzewem. Gdy już w szpitalu psychiatrycznym, bo tam w końcu trafia, w związku z całkowitym niezrozumieniem jej sytuacji przez otoczenie, mąż rozwodzi się z nią, twierdząc, że jeśli tego nie zrobi, to on sam się rozchoruje, że taka żona jest dla niego ciężarem. Taka żona, to też na to trzeba zwrócić uwagę, która do tej pory była wygodną żoną. Taką żoną, przed którą nie trzeba było się starać. Taka żona, o której wiadomo było, że zawsze będzie czekać w domu. Taka żona, o której względy nie trzeba będzie zabiegać. Trzeba się tego ciężaru pozbyć. I tam już w szpitalu psychiatrycznym, w którym opiekuje się nią jej starsza siostra, staje na głowie i tłumaczy siostrze, że wszystkie drzewa przybierają taką pozycję, że one stoją na rękach i by zobaczyć świat z ich perspektywy, trzeba przyjąć ich perspektywę, trzeba odwrócić porządek. trzeba postawić siebie na głowie, jak wtedy wygląda świat, jak wtedy wyglądają przyjęte normy. Drzewa wyglądają jak bracia i siostry. Drzewa nie pożerają, nie zabijają siebie nawzajem, tak widzi to Chong He. Do takiego świata aspiruje. Gdy nie może żyć po swojemu, gdy odmawia przyjmowania pokarmu w szpitalu psychiatrycznym, do którego, jak powiedziałam, trafia, do szpitala, który miał się stać dla niej schronieniem, a niekoniecznie nim się stał, zmuszana jest do przyjmowania pokarmu wbrew woli. Nawet to miejsce, które miało stać się dla niej schronieniem, stało się przestrzenią, w której to ona stała się po raz kolejny ofiarą przemocy. Ale już nikomu jej nie zadawała. I nie była przyczyną, dla której komuś, jakiejś istocie zadawano ból, jak pies, który wraca w jednym ze wspomnień z dzieciństwa. Chong He była tą drugą córką, tą córką, w którą nie inwestowano aż tak wiele nadziei i tą córką, na której można było wyładowywać swoje frustracje. Pies, który pogryzł dziewczynkę, został ukarany przez ojca byłego wojskowego, który zdecydował, że nie zatłucze go na śmierć, ale przywiąże do samochodu, bo tylko zadręczony, zabiegany na śmierć pies zmieni się w wystarczająco smaczne mięso. Wtedy tamto dziecko nie protestowało, wtedy tamto dziecko uznało, że kara dla zwierzęcia jest uzasadniona. Jako dorosła osoba ma już inne zdanie na ten temat. Zaś starsza siostra In He podporządkowała całą swoją egzystencję dostosowywaniu się do norm społecznych. Już jako 19-latka poddała się operacji plastycznej oczu, prowadzi sklep z kosmetykami, utrzymywanie urody jest jednym z głównych zadań kobiet. Prowadzi ten sklep z wielkimi sukcesami, zarabia dużo pieniędzy, tak dużo, że może nie tylko utrzymywać siebie, ale i swojego męża, artystę o wielkich ambicjach, może nawet kupić nowe mieszkanie. Jest uległą i zapobiegliwą żoną i matką. Dba o potrzeby męża i syna, dba o potrzeby wszystkich. Jej mąż, artysta, twierdzi, że jego żona jest zbyt dobra, by czuć się przy niej swobodnie. Jego zdrada i nadużycie, którego dokonał na Chong He, budzi żonę. In He budzi się nie tylko na skutek wstrząsu, jakim była zdrada męża, ale również na skutek przemiany samej młodszej siostry i tego wszystkiego, co młodsza siostra jej pokazuje, co młodsza siostra mówi. Towarzyszy siostrze, by podjąć próby wyzwolenia się, ale przede wszystkim, by zakwestionować wiarę w ostateczność obowiązujących, jak się okazuje, nie tak znowu niepodważalnych norm. Jaką przemoc, oprócz tej wspomnianej historii z psem, przypomniała sobie Chong He? Tę domową z czasów dorosłości. Mąż przyrównuje Chong He do członkiń korpusu pocieszycielek. To takie mocne porównanie u Han Kang. Wszystko wydaje się, dzieje się na pierwszym planie, ale fabuła nie wyczerpuje energii tej powieści. Kilka drobnych wzmianek odsyła nas do historii Korei XX wieku. Korpus pocieszycielek to eufemistyczne określenie niewolnic seksualnych, które rekrutowane były, jeśli można użyć tego słowa, przede wszystkim spośród Koreanek i niewolone były przez żołnierzy japońskich, przez wojsko japońskie. Do tej pory wzmianka o korpusie pocieszycielek jest dużym problemem w stosunkach dyplomatycznych między państwami. Mąż, który próbuje gwałtem zmusić Chong He do posłuszeństwa, gdy dokonuje tego porównania, odsłania ważną część historii Koreanek. Tę część historii, która dopiero w ostatnich latach zasłużyła na wypowiadanie pełnym głosem. Wskazuje też na przemoc domową z dzieciństwa. Ona jako druga córka była tym dzieckiem, na którym, tak jak już wspomniałam, można było wyładowywać swoje frustracje, można było ją też lekceważyć, a lekceważenie jest również formą przemocy. ale i państwową. Bo ile konfliktów zbrojnych, ile wojen, ile cierpienia wchłonęła ta tak zwana normalność, ile przykrywa ta tak zwana normalność pamięci, niepamięci o przemocy. Na to pytanie Han Kang odpowiada wprost w kolejnej, drugiej wydanej po polsku powieści, czyli w powieści Nadchodzi chłopiec. Ukazała się ta powieść 30 września 2020 roku, ale my mamy szczęście, mogliśmy ją poznać już rok wcześniej. Stary Teatr 5 października 2019 roku wystawił po raz pierwszy spektakl pod tym samym tytułem. Scenariusz na podstawie powieści Han Kang napisali Marcin Wierzchowski i Daniel Sołtysiński. I w tej powieści już nie mamy wątpliwości, już nie musimy się domyślać, bo Wegetarianka często przedstawiana była jako powieść poetycka, silnie zmetaforyzowana, ale zachęcam do sprawdzenia, jak to z Wegetarianką jest naprawdę. Może jednak te sugestywne obrazy mają tak silny wyraz, że nie potrzebują wcale wzmocnienia, dodatkowego komentarza. Może nawet więcej, może Han Kang udało się wypracować taki sposób obrazowania, który jak tytułowa bohaterka pokonuje ograniczenia. Podłoga w hali Sang Mukwan była rozkopana. Stanęłam na ciemno-czerwonym, gliniastym podłożu w miejscu zdartej posadzki. Uniosłam głowę i popatrzyłam na ogromne okna wstawione na wszystkich ścianach sali gimnastycznej. Naprzeciwko nadal wisiała ramka z flagą państwową. Świetlówki na suficie też nie zostały jeszcze rozmontowane. Stąpając po na wpół zamarzniętej ziemi, podeszłam do prawej ściany. Na zafoliowanej kartce wielkości A4 widniało zdanie zapisane pochyloną czcionką. Przed wejściem na salę gimnastyczną należy ściągnąć obuwie. Gdy spojrzałam w tył na główne wejście, zauważyłam schody prowadzące na piętro. Weszłam po zakurzonych stopniach i zasiadłam na widowni, skąd rozciągał się widok na całą salę. Z każdym wydechem z moich ust wydobywały się obłoczki pary. Czułam, jak ciągnący od cementu chłód przeszywa mi dżinsy. Nad gliniastą podłogą zamigotał na chwilę obraz tamtych dni. Zwłoki przykryte białym płótnem i owinięte flagami trumny, kobiety i dzieci zanoszące się płaczem albo siedzące w osłupieniu. Przyszło mi do głowy, że za późno się do tego wszystkiego zabrałam. Powinnam tam była przyjść, zanim rozkopano podłogę, zanim budynek Urzędu Prowincji przykryła plandeka na czas przebudowy, zanim usunięto znaczną liczbę miłorzębów, które były świadkami tamtych zdarzeń i uschłe szupiny liczące 150 lat. Jednak przyszłam dopiero teraz. Nie mogę nic na to poradzić. Nie pozostaje mi nic innego niż zapiąć suwak kurtki po samą szyję i zostać na miejscu, dopóki nie zajdzie słońce. Dopóki nie ujrzę wyraźnie twarzy chłopca. Dopóki nie usłyszę jego głosu. I nie zobaczę, choć przez chwilę, jak idzie przede mną po niewidzialnej posadzce. To fragment powieści Nadchodzi chłopiec w tłumaczeniu już samej Justyny Najbar-Miller. W tej powieści Han Kang wraca do swojego rodzinnego miasta, czyli do miasta, w którym nie tylko urodziła się, ale i żyła przez pierwsze dziesięciolecie, Gwangju. To miasto, w które w 1980 roku zostało dotknięte przez wydarzenie wyjątkowe, wydarzenie, na które przez wiele lat nie było dobrych słów i wydarzenie, które przez wiele lat objęte było milczeniem lub przykrywane było zastępczą opowieścią wykrzywiającą obraz tamtych wydarzeń. Między 18 a 27 maja przez miasto przeszły demonstracje przeciw zamachowi stanu, który miał miejsce w grudniu 1979 roku. Obywatele Korei Południowej, mieszkańcy rodzinnego miasta Han Kang, w takim odruchu wolnościowym chcieli wyrazić swoją opinię, niezgodę na niedemokratyczne formy zarządzania całym państwem. Robili to z poczucia obywatelskiego obowiązku, robili to z miłości do ojczyzny. Te demonstracje, pokojowe demonstracje, co trzeba podkreślić, zostały krwawo stłumione. Do miasta sprowadzono wojsko, oddziały lądowe i powietrzno-desantowe rozbiły powstańców 90 minut. Do tej pory nie wiadomo dokładnie, ile osób zostało zamordowanych. Mówi się o około 2000 ofiar, ale dokładna liczba, tak jak powiedziałam, nie jest znana i poznana najprawdopodobniej nigdy nie będzie. Oficjalna wersja opowieści o tych wydarzeniach była następująca. To banda chuliganów wspomaganych przez komunistów. To banda chuliganów, która występowała przeciw porządkowi państwa. Han Kang wraca do swojego rodzinnego miasta i wraca do swojego rodzinnego domu, w którym zamieszkała inna rodzina po tym, jak jej wyprowadziła się do Seulu. I szuka śladów chłopca, który być może spał w jej pokoju, być może odrabiał lekcje w jej pokoju, który również został zamordowany w czasie tamtych demonstracji. Został zamordowany, bo szukał swojego kolegi, innego chłopca, który również mieszkał w tym domu Han Kang. Han Kang w powieści Nadchodzi chłopiec jest bliska tradycji literatury świadectwa. Literatury, która chce zwrócić pamięć, która chce zwrócić dobre imię, gdy pyta żyjącego brata, chłopca, z którym mocno autorka się identyfikuje, zadając to mocne pytanie, dlaczego on, a nie ja. To poczucie winy osoby, która przeżyła, nie opuszcza narratorki tej powieści. Perspektywa dziecka jest tutaj istotna, bo przecież jako dziecko zobaczyła zdjęcia dokumentujące tamtą masakrę. Gdy zobaczyła jedno z nich, gdy zobaczyła zdjęcie okaleczonej, zamordowanej dziewczyny, poczuła, że pękło w niej coś, o czego istnieniu nie miała wcześniej pojęcia. Do tej pory pamiętam moment, kiedy mój wzrok napotkał zmiażdżoną i pociętą bagnetem twarz młodej dziewczyny. Bezgłośnie roztrzaskało się wówczas we mnie coś kruchego, o czego istnieniu do tamtej chwili nie miałam pojęcia, pisze Han Kang. I próbuję, wędrując ulicami swojego miasta, wracając do swojego domu, wypełnić tamto puste miejsce, posklejać to, co wtedy w niej pękło. Wraca do miejsca po to, by wywołać pamięć przykrytą przez zniekształconą wersję wydarzeń, można nawet powiedzieć propagandę rządową. Drzewa, które zostały usunięte, miłorzęby i szupiny, perełkowce japońskie, one świadkowały tamtym wydarzeniom i ten kontakt z drzewami mógłby się bardzo przydać. Niestety, jak podkreśla Han Kang już w samym końcu powieści, tamtych świadków usunięto, tych najtrwalszych świadków zdążono usunąć. Ale starszy brat zamordowanego gimnazjalisty mówi, tak, daję zgodę na to, byś opowiedziała tę historię, bo chcę, żeby mojemu bratu zwrócono dobre imię. Tak jak i wszystkim tym, którzy zostali zamordowani z miłości do ojczyzny, wyszli na ulicę, demonstrowali w obronie demokracji. Jak to możliwe, że państwo zwróciło się przeciwko nim? Gdy śpiewali hymn narodowy, śpiewali go właśnie po to, by podkreślić, z jakiego powodu tu są. Nie z nienawiści do swojego państwa, ale właśnie z miłości. Pisze w imieniu ofiar. Pisze w imieniu ofiar, które są kimś więcej niż ofiarami. Podejmuje Han Kang namysł nad tym pojęciem i pisze. Czytałam kiedyś wywiad z osobą, która przeżyła tortury. To doświadczenie pozostawia podobne ślady jak promieniowanie radioaktywne, powiedziała. Radioaktywne substancje, które wnikają w kości i mięśnie, pozostają w organizmie przez dekady, prowadząc do mutacji chromosomów. Przekształcają zdrowe komórki w komórki nowotworowe i atakują ciało człowieka. Nawet jeśli napromieniowana osoba umrze, a jej ciało zostanie spalone i pozostaną tylko kości, substancje radioaktywne nie zostaną unicestwione. Pamiętam, jak wczesnym rankiem w styczniu 2009 roku zobaczyłam płonący dach w dzielnicy Yongsan w Seulu, w którym uczestnicy demonstracji zbudowali wieżę strażniczą. To przecież Gwangju, wynamrotałam wzburzona. Gwangju stało się alternatywną wersją miejsca, które zostało odcięte od świata, zdeptane i zniszczone, choć tak się stać nie powinno. Wciąż jesteśmy narażeni na działanie tej przeklętej siły. Gwangju raz po raz powstaje z martwych, aby zginąć, płonie gniewem, wybucha, odradza się we krwi. Myliłam się, sądząc, że byli ofiarami. Zostali tam właśnie dlatego, że nie chcieli się nimi stać. Gdy myślę o tamtych 10 dniach z historii tamtego miasta, w mojej wyobraźni pojawia się scena, w której pobity, bliski śmierci człowiek mobilizuje całą energię, by otworzyć oczy. Z ledwością podnosi ciężkie, opadające powieki i plując krwią zmieszaną z odłamkami zębów, patrzy oprawcy prosto w oczy. Odzyskuje swój głos, twarz i godność, które zdają się pochodzić z wcześniejszej egzystencji. Chwila przemija. Nadchodzi rzeź, tortury, represje. Zostajemy zepchnięci na margines, zdeptani, zapomniani. Jednak teraz, póki nasze oczy są otwarte, póki jesteśmy w stanie utrzymać swój wzrok do samego końca. I po tej stronie stoi Hanka. Opowiadać, patrzeć w oczy, opowiadać dalej i dawać szansę kolejnym pokoleniom do poznania przeszłości. Raz, rzecz jasna, w takim geście oskarżycielskim, a dwa, by zaznali spokoju wszyscy ci pomordowani, których dusze błąkają się niespokojne, i wszyscy ci, którzy zostali w żałobie, której wypowiadać nie mają prawa, i wszyscy ci, którzy borykają się z poczuciem winy ocalonych, właściwie nie wiadomo dlaczego. Jeśli literatura ma mieć jakieś poważne zadania oprócz zadań rozrywkowych, zdaje się mówić Han Kang w obu swoich powieściach, to stawiać duże pytania o przeszłość i teraźniejszość, o to, jaką moc może mieć opowieść, jaką moc przemieniającą może mieć opowieść, niekoniecznie wskazującą nowe ścieżki, niekoniecznie wskazującą rozwiązania, ale przede wszystkim może wywoływać niepokój, może zostawiać nas z nurtującymi pytaniami, a przede wszystkim kwestionować normę, która zbyt często, niestety zbyt często, ufundowana jest na przemocy. Dziękuję za uwagę. Więcej o literaturze przeczytacie na www.miesięcznik.com.pl. Do usłyszenia.